Drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj mówić na taki może temat niektóre potrzeby Kościoła. I posłużę się rozmową Pana Jezusa z Saduceuszami, bo z niej wynikną pewne praktyczne potrzeby. I teologiczne też. Ewangelia według Mateusza, 22 rozdział, od 23 do 33 wersetu. Mateusza, 22 rozdział, od 23 do 33. W tym dniu przystąpili do Niego saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali Go, mówiąc: Nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli by ktoś umarł bezdzietnie, poślubi brat jego wdowę po nim i wzbudzi potomstwo bratu swemu. Było wtedy u nas 7 braci. I pierwszy, pojąwszy żonę, umarł i nie mając potomstwa, zostawił żonę swoją bratu swemu. Podobnie i drugi, i trzeci, aż do 7. A w końcu po wszystkich zmarła i ta niewiasta. Przy zmartwychwstaniu tedy, któregoż z tych 7 żoną będzie? Wszak ją wszyscy mieli. A Jezus odpowiadając, rzekł im: błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej, albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. A co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest bowiem umarłych, lecz żywych. A lud, który to słyszał, zdumiewał się nad nauką Jego. Ja nie będę wykładał tego fragmentu tak szczegółowo, tylko chciałbym zwrócić uwagę na praktyczne lekcje z niego płynące. Nasz Zbawiciel, Mistrz i Pan spotyka przedstawicieli pewnego nurtu religijnego z pierwszego wieku, pewnego stronnictwa religijnego, którym byli saduceusze. Co o saduceuszach wiemy? Wiemy, że byli związani z klasą kapłańską, że przykładali dużą wagę do bogactwa materialnego, do pozycji społecznej, pozycji też politycznej. I wiemy o nich, że mieli dość ciasne horyzonty teologiczne, wąski system doktrynalny, oparty jedynie na wybranych częściach Pisma Świętego. Oni uznawali za natchniony tylko 5 ksiąg z pism hebrajskich, z ksiąg Starego Przymierza. Nie uznawali ani pism, to znaczy pism takich jak Księga Hioba, Księga Psalmów, Księga Przysłów, Księga Kaznodziei, ani proroków od Izajasza do Malachiasza. Czyli można powiedzieć, że ich prawo to było, ich Słowo Boże to była tylko Tora, tylko 5 ksiąg. Oni nie uznawali Tanachu, w skrócie od słów oznaczających Torę, czyli prawo, proroków i pisma. I o co chodzi? Mieli zawężony punkt widzenia, bardzo zawężony, i Dzieje Apostolskie dają nam wskazówkę, na czym polegało ich zamknięcie się na prawdę Bożą. Dzieje Apostolskie, 23 rozdział, werset 8. Saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha. Natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. Zobaczmy, jak daleko poszli. Nie tylko, że nie wierzyli w zmartwychwstanie, co oznacza, że tak naprawdę nie wierzyli w życie wieczne, skupiali się na doczesności. Co więcej, nie wierzyli nawet w istnienie aniołów, ani w istnienie duchów. To był saduceizm. Z wielkim szacunkiem i zainteresowaniem wysłuchałem wczoraj przemówień brata Andrzeja i brata Pawła. Ten temat mnie zainteresował, który oni poruszyli. Bo poruszyli temat izmów w Kościele. Poruszyli temat pewnych systemów zamkniętych, które powodują, iż ludzie zaczynają budować nie na Bogu, nie na Chrystusie, nie na Słowie Bożym, ale na tych zamkniętych systemach doktrynalnych. I zachowują się tak, jakby pili herbatkę z Panem Bogiem, jakby mieli gorącą linię z Panem Bogiem, jakby nie było dla nich tajemnic, wszystko jest jasne. Mamy podręcznik teologii systematycznej, od A do Z wszystko jest wytłumaczone i to wszystko. Wielu braci na to upadło. Znałem ludzi, którzy dobrze zaczynali z Chrystusem, z Ewangelią. Dzisiaj są to zimni intelektualiści, nauczyciele nieznoszący sprzeciwu, którzy potrafią swoim autorytetem zmiażdżyć kogoś, skrzywdzić kogoś, wykluczyć swoich przyjaciół ze swego grona, jeśli nie podzielają ich poglądów. Czy nie jest to podobna ciasnota jak saduceizm? Podobnie. Choć dotyczy innych rzeczy. Chciałbym tu wyjaśnić, że poruszę pewne sprawy dotyczące systemów doktrynalnych, szczególnie jednego, mając przyjaciół wyznających takie poglądy, ale celem jest wskazanie na to, byśmy nie budowali na żadnym izmie naszej pobożności. Jeśli chodzi o systemy doktrynalne, to można je przyrównać do łańcucha. Każdy łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. I znany w naszym kraju i zyskujący na popularności ISM, gdzie, jak zaznaczam, mam tam wspaniałych przyjaciół i miałem, bo niektórzy już zmarli, i rozmawiam z nimi, ale w tym ISM-ie jest taki słaby trzeci punkt. Bo głosi, że Chrystus umarł tylko za ludzi wybranych. Jest to słabe ogniwo, które kruszy się od razu, na samym starcie. Co zauważyli już dawno teolodzy. Był taki Amyro, teolog francuski, zauważył, że to nie ostoi się. Ten punkt o ograniczonym odkupieniu. Bliżej nam, w XIX wieku, był Albert Barnes, autor świetnego komentarza do Starego i Nowego Testamentu, który został zdjęty z pastora, bo uwierzył, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi, a w jego prezbiteriańskim kościele było to zakazane. Co więcej, jeszcze bliżej naszych czasów, Millard Erickson, autor chrześcijańskiej teologii, gdzie w plikach to jest dostępna robocza wersja, napisał, że najbardziej naturalnym sposobem odczytania Pisma Świętego jest taki, że Chrystus umarł za wszystkich. Za wszystkich ludzi, za każdego jednego człowieka na ziemi. I zobaczmy do Biblii i tu pamiętajmy, ja nikogo nie chcę obrazić, chcę pokazać, jak niebezpieczne jest odejście od Słowa Bożego i narzucenie mu takich sztywnych kleszczy jakiejś doktryny. Zobaczmy, Ewangelia według Jana 1,29. Co mówi tutaj Jan Chrzciciel o Chrystusie? Ewangelia Jana 1,29. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Świat oznacza tu cały świat ludzki. Nie trzeba tu wielkich kombinacji, zaglądania do greki. Czytamy w Psalmie 19, że prawo Boże uczy prostacka albo niedoświadczonego mądrości. Ja znałem ludzi, drodzy, ze zniszczonym mózgiem, pod wpływem narkotyków, substancji psychoaktywnych, którzy byli wrakami człowieka, ale przyjęli Ewangelię, bo była dla nich tak prosta i piękna i nie kombinowali przy niej na wszystkie sposoby. Idziemy dalej. Pierwszy list świętego Jana, drugi rozdział, pierwszy i drugi werset. Pierwszy list świętego Jana, drugi rozdział, pierwszy i drugi werset. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem, a nowsze przekłady ofiarą przebłagalną, za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Proszę bardzo. Chrystus umarł za każdego jednego człowieka, jaki jest na ziemi. Taka jest prawda biblijna. Jednak ludzie zapatrzeni w system będą stosować akrobacje teologiczne, żeby podważyć te teksty. Będą różne skomplikowane interpretacje. Papieru namarnują tyle, żeby tylko dowieść, że jest inaczej. Ale idziemy dalej. Drugi list Piotra, 2, werset 1. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Ten Pan ich odkupił, za nich także umarł, ale stali się fałszywymi prorokami z własnej winy, nie z winy Pana. Znam tę interpretację, że to jakiś władca, że to inny sens odkupienia. Ci ludzie muszą się naprawdę gimnastykować, żeby podtrzymać swój system. Idziemy dalej. Tytusa 2,11. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Trzeba coś więcej? Benwy Wellington III powiedział: Chrystus umarł za wszystkich, wszyscy i wszyscy powinni o tym wiedzieć. Taka prawda jest. Dla wszystkich ludzi. Pierwszy list do Tymoteusza, 2, rozdział 5 i 6 werset. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Kiedyś pewien brat na Facebooku był ogromnie zasmucony. Dał smutną buźkę. Kiedy napisałem, że Chrystus umarł za wszystkich, jeszcze dałem tę pieśń pewnej nocy. Łzy z oczu my z dłonią swą Jezus. I tam jest taka zwrotka. Tam umarłem za wszystkich, aby każdy mógł żyć. Drodzy, obudźmy się w innym świecie. Odrzućmy łańcuchy fałszywych systemów. Bóg kocha człowieka każdego i pragnie jego dobra. Ja nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, mówi księga Ezechiela, ale żeby bezbożny się nawrócił i żył. Także Chrystus umarł dla wszystkich. Jeden brat mi tłumaczył, tu chodzi o władców, tam na Facebooku. Tu chodzi o władców, za władców umarł. Ale czy za wszystkich znowu? Także tu są problemy. Jeżeli ktoś kombinuje przy tych tekstach, majstruje, to naprawdę, żeby tylko podtrzymać ukochany system teologiczny. Dlatego mam serdecznego przyjaciela, który wyznaje ten rodzaj izmu. Chodzi o teologię reformowaną, już powiem otwarcie. Kalwinizm tak zwany. Ale w tym punkcie zachowuje odrębne zdanie. Tak jak Millard Erickson, którego wymieniłem, i wielu innych. Chodzi o to, że możemy widzieć pewien sens w pewnym poukładaniu teologii, ale nie przyjmujmy w całości ludzkiej myśli. Dajmy się pokierować Słowu Bożemu, bo inaczej będziemy musieli dopuszczać się wyrafinowanych akrobacji teologicznych, aby zanegować oczywisty sens Słowa Bożego. I staniemy się winni mówienia przeciwko słowom samego Boga, przekręcania ich. Kłamliwy Księga Jeremiasza właśnie mówi. 8, rozdział, werset 8. Jakże możecie mówić, jesteśmy mądrzy i znamy zakon Pana, czyli prawo Boże. Zaiste w kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy. I dzisiaj jest niemało teologów, którzy Słowo Boże swoim kłamliwym rylcem obracają w kłamstwo. Taka prawda jest. Ale idziemy, drodzy, dalej. Loren Bettner, wybitny teolog prezbiteriański, którego książkę przeczytałem, The Reformed Doctrine of Predestination, reformowana doktryna predestynacji, bo teologią reformowaną zajmuję się od ponad 20 lat i czytałem bardzo dużo i słuchałem bardzo dużo. I jak mówię, mam szacunek dla pewnych elementów tej myśli. Nie jeden nauczyciel reformowany ma wspaniałe cechy. I pamiętajmy o jednej rzeczy. Oddzielajmy doktrynę od człowieka. Patrzmy na niego, na jego osobistą pobożność, na jego postawę względem Boga, Jezusa Chrystusa, względem człowieka. On ma tylko cząstkowe poznanie. Być może też się zasklepił w jakimś systemie, ale to nie znaczy, że jest złym bratem. Patrzmy na jego postawę. I drodzy, Bettner napisał coś takiego, co ja tylko streszczę, bo on tam więcej słów użył, że ofiara Chrystusa ma potencjał, by zbawić wszystkich ludzi, ale jest skuteczna jedynie wobec wybranych. Ja osobiście też wierzę, że potencjał ma zbawić wszystkich ludzi, ale bym poprawił to jego zdanie, pierwszym liście do Tymoteusza 4:10. Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Czyli ja bym powiedział tak, ofiara Chrystusa ma potencjał zbawić każdego jednego człowieka na ziemi, ale tylko wierzący z niej skorzystają. I chciałbym tu powiedzieć o jednym. Tu jest mowa o Bogu Ojcu. Kiedyś spotkałem dogmatyczne stwierdzenie, zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Ciekawe, że Księga Objawienia, 7 rozdział mówi, zbawienie jest u Boga naszego i u baranka. Zbawienie, Bóg Ojciec też w listach pasterskich, czyli dwóch do Tymoteusza i Tytusa, jest nazwany też zbawicielem. Bo Bóg Ojciec jest autorem zbawienia, Pan Jezus jest wykonawcą odkupienia, a Duch Święty jest wykonawcą uświęcenia. Dobrze, czyli to był tylko przykład, drodzy, jak nasze umysły mogą dać się zasklepić i możemy przyrównani być do tych saduceuszy. Najgorzej, jeśli dogmatycznie potraktujemy brata czy siostrę, którzy mają odmienne zrozumienie. Podam dwa przykłady. Do pewnego pastora podeszła nasza siostra, pogratulowała mu kazania. Przytoczyła mu wersety o potrzebie wytrwałości, wierze o wytrwania do końca. Powiedział jej, diabeł podsunął ci te wersety. Nie mogła się pozbierać przez dłuższy czas. A teraz podam wam budujący przykład, to w rozmowie prywatnej już mówiłem. Natknąłem się na bardzo budujące świadectwo. Pewien brat był wiele lat członkiem kościoła reformowanego, prezbiterańskiego. Wyznawał doktrynę Jana Kalwina. Według westminsterskiego wyznania wiary, to jest taki kanon dla prezbiterian, tych chrześcijan reformowanych. Ale zaczął badać Słowo Boże, odłożył na bok wyznanie wiary i odkrył inne rzeczy. Przestał wierzyć w doktrynę Kalwina. Poszedł z ciężkim sercem do pastora i do starszych zboru, umówił się z nimi, że chce zrezygnować z członkostwa w kościele prezbiteriańskim, że już nie wierzy w naukę reformowaną. Powiedział o tym braciom, że już inaczej wierzy. Brat, pastor i starsi mówią tak. Bracie, znalazłeś się we wspaniałym towarzystwie. Wielu wiernych mężów bożych i niewiast bożych myślało tak jak ty. Ja znam ten pogląd, rozumiem go i rozumiem twoją zmianę. Powiedz nam, do jakiego kościoła pójdziesz. My jesteśmy ci wdzięczni za te lata wiernej twojej służby w tym naszym kościele i my ciebie tam serdecznie polecimy. Tak powinno to wyglądać. To mnie bardzo zbudowało. Mamy tutaj w naszym gronie byłych świadków Jehowy, być może ktoś jeszcze nawet nie wyszedł z organizacji. Chciałbym do was zaapelować o ogromną wyrozumiałość wobec tych ludzi. Wy nie zdajecie sobie sprawy, jak wielką cenę wielu z nich poniosło za to, że wyszli z organizacji. Jak nawet członkowie ich rodzin ich odrzucili i zablokowali ich telefony, własne dzieci. Jak bardzo cierpią, ale mimo to pokładają wiarę w Bogu. I musicie zrozumieć, że niełatwo im się odnaleźć w chrześcijaństwie. Że to są ludzie, którzy po wyjściu z organizacji i z krytycznej ocenie tych doktryn mają wyczulone radary na wszelkie błędy. I oni nie są bezmyślni. Oni nawet analizują słowa pieśni. Nawet pieśni na tym obozie. Czy są rzeczywiście biblijne, czy nie. I nie bądźcie do nich krytyczni. Uszanujcie to, że jeszcze może czegoś nie rozumieją. Im potrzeba więcej miłości i takiej dyskusji opartej na Biblii, spokojnej, rzeczowej, niż kolejnego odrzucenia. Moi dobrze znajomi trafili do pewnego zboru w Bielsku-Białej, ale nie do brata Piotra Żądło. Nie będę mówił do jakiego. Kiedy rozstawali się z tym zborem, bo widzieli tam nieprawidłowości, powiedzieli mi, jakbyśmy drugi raz wychodzili z organizacji. Tak byli zranieni. Pastor i jego towarzysz powiedzieli, czy będziecie pytać Boga o to, co wam nakażemy, czy będziecie słuchać nas, jak wam nakażemy? Powiedzieli, będziemy pytać Boga. To się mylicie, bo my jesteśmy namaszczeni Duchem Świętym i musicie nas słuchać. Skąd my to znamy? Papiestwo w najlepszym wydaniu, takie średniowieczne, prawda? Ale teraz weźmy inny przykład. Także bym apelował o wielką wyrozumiałość, o serdeczność, o rzeczową, biblijną rozmowę, bez niepotrzebnych emocji, o taką naprawdę życzliwe podejście i wielką też cierpliwość. Muszę powiedzieć, że ja się spotkałem z ogromną życzliwością i to było budujące. Ci bracia mnie przygarnęli i tego potrzebujemy. Przyjmujcie jedni drugich, mówi 15 rozdział listu do Rzymian. Chciałbym, drodzy, teraz powiedzieć o innej rzeczy. Książki są cenne. Brat Piotr Żądło tutaj przywiózł wiele literatury, wcześniej tu była i na pewno jeszcze przyjedzie. W wielu książkach można znaleźć coś dobrego, ale nigdy nie przyjmujmy tych książek na ślepo. Największym naszym standardem jest Słowo Boże. To jest najzdrowszy pokarm dla ludzkiego ducha, umysłu i serca. I chciałbym tu podać taki przykład z życia, dlaczego nie powinniśmy tak ślepo przyjmować autorytetów. Dawno temu, jeszcze jako starszy zboru i Świadek Jehowy szukający prawdy, kupiłem sobie w języku angielskim systematyczną teologię Wayne'a Grudema, która ma pod tytuł Wprowadzenie do teologii biblijnej. Muszę powiedzieć, że ta książka oddała mi wielkie przysługi tam, gdzie zawierała czystą teologię biblijną. Gdzie z tekstu Pisma Świętego były wyciągane wnioski, a nie odwrotnie. A nie wczytywane pewne treści i narzucane Słowu Bożemu. Ale zaszkodziła mi ta książka, no, czy mogła zaszkodzić, bo ja się nie dałem, można powiedzieć. Tam, gdzie autor naginał treść Słowa Bożego i wykorzystywał całą swoją umiejętność i techniczne zdolności, aby wypaczyć sens Pisma Świętego i dostosować go do z góry przyjętego założenia. Problem, jaki między innymi stworzył dr Grudem, dotyczył słowa zakosztowali w liście do Hebrajczyków. W liście do Hebrajczyków, 6 rozdział, 4 i 5 werset, czytamy: jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. I doktor Grudem sugerował, że są to osoby takie tylko powierzchownie zaangażowane w chrześcijaństwo, które nigdy nie były naprawdę wierzące, i dlatego odpadły i zostały osądzone surowo. Autor wykorzystał swą znajomość greki starożytnej, greckiej literatury, aby tylko podważyć słowa samego Boga. Muszę powiedzieć, że był nawet bardziej umiejętny niż członkowie ciała kierowniczego Świadków Jehowy. O wyższym poziomie, można powiedzieć, wyrafinowania. Przy całym szacunku dla niego. Dużo prościej by zrobił, gdyby zrobił to, co robi prosty wierzący i szuka sobie, nawet słuchajcie, jak macie tą aplikację My Bible na smartfonach, to możecie tam za pomocą takiego wyszukiwarki poszukać sobie dane słowo, ile razy występuje w Biblii, w jakich miejscach. Więc gdyby tak Wayne Grudem się postarał, otworzył drugi rozdział, werset 9 listu do Hebrajczyków, znalazłby trzecie miejsce, a właściwie pierwsze w kolejności występowania słowa zakosztować. I co by przeczytał? Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Jest taka generalnie zasada, że jeśli autor używa jakiegoś słowa w swoim piśmie, to używa go konsekwentnie w podobnym sensie. Przykładowo, apostoł Jan w Ewangelii używa słowa sąd w znaczeniu sądu kończącego się potępieniem. Wszyscy bibliści są co do tego zgodni. Konsekwentnie tak używa słowa sąd. Stąd uwspółcześniona Biblia Gdańska mówi o potępieniu, a nie o sądzie. I tutaj zakosztował Pan Jezus jak? Tylko posmakował delikatnie śmierci? Nie, on w pełni ten kielich goryczy wypił. Dlatego ci, co w 6 rozdziale listu Hebrajczyków są opisani, już nie chcę wchodzić w szczegóły doktrynalne, ale to byli ludzie, którzy mieli głęboki kontakt z chrześcijaństwem. Bo teraz odpowiedzmy sobie na jedno ważne pytanie. Czy byliby tak surowo osądzeni, gdyby byli tylko sympatykami chrześcijaństwa albo ludźmi powierzchownie je znającymi, a nie mającymi pełnej świadomości? Według Słowa Bożego im większa świadomość, tym większa odpowiedzialność. Pan Jezus powiedział, komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. Gdyby to były osoby tak tylko, które powierzchownie liznęły chrześcijaństwo, nie byłyby tak surowo osądzone, że nie ma dla nich nadziei. A to były osoby głęboko zapoznane z chrześcijaństwem. Zakosztowały, poznały te rzeczy, a mimo to wzgardziły. I są takie osoby. My spójrzmy realistycznie na wszystko. Nie trzymajmy się pięknych podręczników, które nieraz kłamią. Jednym z czołowych wojujących ateistów dzisiaj w Polsce jest były pastor ruchu Wrocław dla Jezusa. W Olsztynie było małżeństwo, które było bardzo charyzmatyczne. Dzisiaj są na czele Towarzystwa Krzewienia Kultury Ateistycznej w Szkocji. Są ludzie, którzy byli pośród nas, ale wyszli spośród nas. Więc po prostu jest coś takiego. Ja już nie wchodzę w szczegóły, tylko mi chodzi o jedno. Chcę nas nauczyć jednego i siebie też, bo nie stawiam siebie wyżej od was w żaden sposób, raczej niżej. Żebyśmy nie przyjmowali nic pochopnie. Żebyśmy byli rozważni i żeby wzorcem naszym było Słowo Boże. Dodam jeszcze inny szczegół. W liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, werset 38, jest bardzo ciekawy fragment w tym samym liście. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. O co chodzi? W Biblii Króla Jakuba, w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, w starej Biblii Gdańskiej, dokonano poważnej manipulacji. Dodano słowo ktoś, żeby wskazać, że w drugiej części chodzi o kogoś innego. Jeśli się ktoś cofnie, czyli ktoś inny niż ten sprawiedliwy, jest to poważna manipulacja. Kalwin przy tym bardzo obstawał, ale nie ma to podstaw. To chodzi ciągle o tego sprawiedliwego. Jeśli by się cofnął, będzie z nim źle. Ale jest pociecha, drodzy. W 39 wersecie. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I tu muszę się zastrzec. Ja nie chcę nikogo tutaj pozbawiać pewności zbawienia. Pewność zbawienia jest, ale w Chrystusie, jeśli w Nim trwamy, i nie w grzechu. W grzechu nie ma żadnej pewności zbawienia, ani w oderwaniu od Chrystusa. Taka jest prawda. Wróćmy jednak do Ewangelii według Mateusza, 22 rozdział, werset 29. I przechodzimy do najważniejszej rzeczy, którą chciałbym dzisiaj powiedzieć. 22 rozdział, werset 9. Pan Jezus mówi do tych saduceuszy: błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Dwie rzeczy: pisma, moc Boża. Zacznijmy, nie znając pism. Drodzy, dzisiaj jest ogromny nadmiar informacji. George Orwell, sugerując czasy ostateczne, czasy totalnej kontroli nad obywatelami, mówił, że będzie niedobór informacji właściwych. Aldous Huxley, inny myśliciel, który napisał książkę Nowy Wspaniały Świat, powiedział, że tak naprawdę będzie takie mnóstwo informacji, że ludziom trudno będzie wyłowić te właściwe. I dzisiaj podobnie jest z materiałami biblijnymi. Jest zbyt wiele materiałów drugorzędnych, trzeciorzędnych wobec Pisma Świętego. I część wierzących ograniczyła bardzo czytanie Pisma Świętego, rozważanie go z modlitwą, a za to stali się miłośnikami kanału na YouTube. Ja też słucham wybranych programów, wybranych kazań, ale są też maniakalne nauki i dziwaczne świadectwa. Jedną z takich maniakalnych nauk jest herezja, że odkupienie dokonane przez Chrystusa gwarantuje nam uzdrowienie z każdej choroby. To nie jest prawda. Bóg nie obiecał uzdrowienia z każdej choroby. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział od 7 do 10 wersetu, Paweł 3 razy prosi Pana, żeby uzdrowił go z tego ciernia w ciele. Pan mówi, dość masz, gdy masz łaskę moją, bo pełnia mej mocy objawia się w słabości. Taki apostoł, taki mąż Boży, nieuzdrowiony. Co było jego problemem? Prawdopodobnie wzrok. List do Galacjan, 4 rozdział 13 do 15 mówi, zaświadczam wam, że wyłupilibyście sobie najchętniej oczy i mnie je obdarzy. Dalej, 6:11 mówi, zobaczcie, jak wielkimi literami do was napisałem. A w Dziejach Apostolskich, 23 rozdział 3 do 5, nie poznaje arcykapłana, mimo że arcykapłan miał określony strój. Co może świadczyć, że niedowidział? Nie wiemy do końca, ale wiemy jedno. Miał dolegliwość. I ta dolegliwość była dla niego błogosławieństwem, bo mówi, że została mu dana, by się z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Czasami Bóg sprowadza ograniczenia dla naszego życia, żeby nauczyć nas w pełni polegać na Nim, na Jego mocy. Zobaczmy, taka Johnny Erickson ta da. Ileż dobrodziejstwa wypływa z jej kalectwa. Słyszeliśmy kiedyś jej pieśni? Jak pięknie śpiewa ta kobieta. Jakie wspaniałe teksty. Ona napisała wspaniałe książki, wspaniałe wykłady wygłosiła. Założyła fundację Johnny and Friends. Johnny i przyjaciele. Ileż to wózków na całym świecie inwalidzkich rozprowadzili. Także nie zawsze zdrowie jest celem. W pierwszym liście do Tymoteusza, 5:23, Paweł doradza Tymoteuszowi ze względu na częste niedomagania, na chorobę żołądka, żeby używał po trosze wina. To wino oczywiście było inne niż dzisiaj, ale miało pewne właściwości też korzystne dla jego organizmu. Podobnie jak są wyciągi z żół na etanolu, nieraz też korzystamy, kto może. Drugi list do Tymoteusza 4:20. Chorego Trofima zostawiłem w Efezie. Taki mąż Boży, taki apostoł. Chorego towarzysza zostawił w Efezie, tak? Trzeba się modlić o uzdrowienie. My się modlimy. Brat Grzegorz wczoraj dał piękne świadectwo. Byłem bardzo zbudowany, bo rok temu byłem w tym gronie. I też się modliłem o jego uzdrowienie. Powinniśmy się modlić. Ale jest różnica między modlitwą a ogłaszaniem. Ogłaszamy, Panie, uzdrowienie. Jak można ogłaszać? A wiesz, czy na pewno Bóg chce go uzdrowić? Niektórzy ogłaszają wiele rzeczy i nic z tego nie ma. To jest ten ruch name it, claim it. Nazwij to, a to się stanie, tak? Przyznaj się do tego. I to też jest w Polsce. Podam przykład. Brat, który usługiwał w jednym ze zborów pod Warszawą, nie dożył 50. A był potrzebny swoim dzieciom, swojej rodzinie. I co powiemy? Był złym człowiekiem, nie miał wiary, nie mieli wiary członkowie jego zboru. Mieli. Ale Bóg do tego dopuścił i nie wiemy dlaczego. Nie szukajmy wyjaśnień. Płaczmy z płaczącymi, śmiejmy się ze śmiejącymi. Towarzyszmy naszym braciom i siostrom w ich cierpieniu. Bądźmy dla nich błogosławieństwem. Bądźmy dla nich przyjaciółmi. Kolejny przykład. Młodsza siostra mojej żony. Święta kobieta. Urszula. Naprawdę taką kobietę spotkać, tak dobrą, tak gościnną, tak szczodrą, takiego prawego charakteru, to naprawdę rzadkość. Była to wspaniała osoba i też 50 nie dożyła. Co powiedziała swojej mamie, a mojej teściowej? Ja wierzę w moje uzdrowienie, ale jeśli Bóg postanowił inaczej, pogodzę się z tym. I takie rzeczy są. Nie zawsze jest happy end, nie zawsze jest szczęśliwe zakończenie. Różnie się dzieje. Mamy się modlić, ale liczmy się, w jakim świecie żyjemy. W świecie skażonym przez grzech, śmierć, działalność diabła i choroby. To nie jest raj. My czasami oczekujemy, że będziemy żyli już w raju. To jeszcze nie jest raj. Są dwa świadectwa ojców Kościoła, bardzo wymowne. Ireneusz z Lyonu pisze. Oczywiście, pamiętajmy, świadectwa ojców Kościoła są świadectwa, jak wierzyli w tamtym czasie ludzie. Ireneusz z Lyonu pisze o cudach i znakach, jakie miały za jego życia miejsce. I że są ludzie, którzy doświadczyli tego. I on zna osobiście takie osoby, które doświadczyły uzdrowień i tak dalej. Natomiast współczesny mu Cyprian z Kartaginy pisze, chrześcijan dotykają też takie rzeczy jak wypadki, wojny, choroby i śmierć. Obydwa świadectwa, ale obydwa są tak naprawdę spójne, bo i to jest prawdą, i to jest prawdą. I musimy o tym pamiętać. Podam jeszcze inny przykład. Jest chrześcijańska społeczność w Warszawie pewna, gdzie są tak zwane pokoje uzdrowienia. Pewna znajoma siostra tam pojechała z mężem chorym na nowotwór i ogłosili jej jako pewnik. Ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby Syn Człowieczy był uwielbiony. I pyta mnie ta siostra, bracie Szymonie, co myślisz o tym? Ja powiedziałem, uważaj. Oni to wszystkim opowiadają. Oni każdemu, w każdym jednym przypadku ogłaszają uzdrowienie. Módl się o zdrowie twego męża, o uzdrowienie. Lecz go. Ale pamiętaj, nie zawsze tak musi być, jak my chcemy. Byłem na pewnym dziwnym zgromadzeniu. Znalazłem się tam jako tłumacz. I sam byłem zrozpaczony tym, co musiałem tłumaczyć. Bo nie spodziewałem się takiej okropności. Mówca powołał się na świadectwo pastora z Brazylii, który poszedł do kostnicy, bo zmarła siostra nasza, Sylwia. No i jakoś wyprosił tego dozorcy, że po prostu może w czasie przerwy śniadaniowej pożegnać się z tą Sylwią. No i zwrócił się do Sylwii i wszystkie, które miały na imię Sylwia, zmartwychwstały. Tam były osoby wykształcone, z tytułami i wszystkie były zachwycone tym, co on mówił. Oprócz znajomego brata, który dobrze zna Biblię i wyszedł. Po prostu wyszedł. Mi też się głupio zrobiło, że takie głupstwa, za przeproszenie, muszę tłumaczyć. Ale ludzie wierzący są naiwni. Część ludzi wierzących naprawdę jest naiwnych. Księga Przysłów, 14 rozdział, werset 15, w przekładzie Nowego Przymierza Literackim. Naiwny wierzy każdemu słowu, roztropny rozważa swoje posunięcia. Nie ma tutaj czasu mówić, ale chrześcijanie w Stanach dziesiątki razy dali się nabrać oszustom, którzy piękne świadectwa mówili, minęło parę lat, okazało się, że to wszystko jest nieprawdą. Nie mówię, żeby nie wierzyć w świadectwa. Brat Grzegorz, znamy go, wiemy, że był chory i tak dalej. Ale takie gdzieś tam, nie wiadomo skąd, tak, gdzieś tam za górami, za lasami, bądźmy ostrożni. Druga rzecz, Pan Jezus mówi, błądzicie, nie znając mocy Bożej. I to jest druga skrajność. Jest taki niebezpieczny pogląd, że dary Ducha Świętego przeminęły wraz ze śmiercią apostołów lub w chwili skompletowania pism Nowego Testamentu. Głoszą go niektóre naprawdę ważne autorytety. Robert Raymond taki pogląd w swojej teologii zamieścił. Ja cenię jego teologię, wiele dobrego w tej książce jest, ale tu się z nim nie zgadzam, bo nie potrafię przyjąć książki tak samo jak Biblię. Zawsze patrzę, chcę być Berejczykiem, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. John MacArthur, znany, bardzo popularny nauczyciel w naszym kraju, także występuje z takim poglądem, że dary ducha przeminęły. A jest też taka skrajna strona internetowa, nie będę jej robił reklamy, gdzie rozmawiałem z tym autorem, on mi podesłał swoje opracowanie i on twierdzi, że dzisiaj wszystkie znaki i cuda co do joty są od diabła. A co Pan Jezus powiedział? Że kto zbluźni przeciw Duchowi Świętemu, co z nim się stanie? Zobaczmy. Ewangelia według Marka, przeczytajmy. Marka 3 rozdział, 22 i 28 do 30 wersetu. A uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony. To znaczy Pan Jezus. I przeczytajmy od 28 do 30. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego, bo mówili, ma ducha nieczystego. Czy to był grzech przeciw Duchowi Świętemu, że przypisali dzieło Boże diabłu? Według dziejów apostolskich dar Ducha Świętego jest dany nam i naszym dzieciom, ilu ich powoła. I aż do przyjścia Dnia Pańskiego dar Ducha Świętego jest aktualny. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, od 8 do 13, łączy doskonałość, kiedy dary Ducha przeminą, z oglądaniem Boga twarzą w twarz i z takim poznaniem Boga, jak sami jesteśmy poznani. Nie ma czasu tych wersetów omówić. Chętnie udostępnię opracowanie, gdzie bronię aktualności darów Ducha Świętego. Tu musimy jedną rzecz sobie powiedzieć. Bóg wielu ludziom celowo nie daje Ducha Świętego, bo są bardzo niedojrzali, znaczy darów Ducha Świętego pewnych, które chcą, bo są bardzo niedojrzali, chcą to zużyć na własną chwałę, na chwałę swojego zboru i na przykład wiele tam się nie dzieje. Ale czasami w zborach, gdzie ludzie uwielbiają Boga, mają bojaźń Bożą, a nie są wcale tacy mocno zielonoświątkowi i charyzmatyczni, zdarzają się właśnie cuda. Bo ci ludzie nie szukają atrakcji, nie szukają fajerwerków, ale szukają chwały Boga. Znam takie przypadki. Znam przypadek dwóch pastorów antyzielonoświątkowych, którzy jednak wierzą uzdrowienie po modlitwie z namaszczeniem olejem, namaścili siostrę naszą, która miała zanik mięśni, groził jej wózek, a nawet śmierć. Potem następne badania wykazują, nic nie ma w organizmie. Jest zdrowa. Aerobik i tak dalej. I pełna sprawność. Znam więcej przypadków. Bóg ma moc. I nie możemy zrezygnować ani z pism, ani z mocy Bożej. I jedno jest potrzebne, i drugie jest potrzebne. Inaczej jest brak równowagi. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą pod wpływem różnych nadużyć charyzmatycznych. Pod wpływem różnych fałszywych proroków, którzy jeżdżą jak wróżki po zborach i do nich się kolejki ustawiają. I dla każdego mają słowo od Pana. Ciekawe, którego Pana? Czy tego czasem nie odfletni Pana? Bo często mówią niestety nieprawdę. Także uważajmy na wszystkich fałszywych, charyzmatycznych zwodzicieli. Ale nie zamknijmy się na działanie Ducha Świętego. Kościół bez Ducha Świętego jest biedny. Pewna siostra przeżyła dramat, bo jej ojciec był ciężko chory, już prawie umierający, ale powiedział, że demon mu nie pozwala się nawrócić. On przy nim stoi i mu nie pozwala się nawrócić. Mówiła tak, w swoim zborze ewangelicznym ja bym się nie dowiedziała, co mam zrobić. Ale zapytała pastora zielonoświątkowego, on jej dobrze doradził. Tatuś został uwolniony od obecności demona. Nawrócił się, wysławiał Pana, uwielbiał go pieśniami. I kiedy spotkała go przed śmiercią, powiedział, teraz jest przy mnie dwóch dobrych aniołów, którzy mnie strzegą i pocieszają. Drodzy, Kościół bez Ducha Świętego jest bezbronny wobec demonów. A one szaleją niesamowicie. Kościół skupiony tylko na doktrynie może zacząć głosić wygodne nauki i może pojawić się w kościele cielesność. Tylko suche słowo być głoszone, bez ducha. Potrzebujemy i tego, i tego. I mocy Ducha Świętego, i Słowa Bożego. Jedno i drugie jest potrzebne. I tutaj pamiętajmy, że musimy mieć wyposażenie jako wierzący ludzie, jako zgromadzenia ludu Bożego. Musimy mieć to wyposażenie duchowe. Nie można zaniedbywać ani Słowa Bożego, ani zamykać się na Ducha Świętego. Drodzy, trochę was przetrzymałem, ale mam nadzieję, że z sensem chciałbym to wyraźnie się zastrzec. Jeżeli ktoś się poczuł czymś dotknięty, bo coś wyznaje, jakieś przekonanie, nie to było moim celem. To były tylko ilustracje zasady, że nie przyjmujmy ślepo różnych systemów, bądźmy Berejczykami, bądźmy ludźmi, którzy na pierwszym miejscu stawiają Słowo Boże. I chciałbym na koniec jeszcze zaapelować o jedną rzecz. Spójrzmy pod powierzchnię rzeczywistości. Ja byłem ostatnio na zakończeniu roku szkolnego. Tak wszystko ładnie przebiegało, program artystyczny, nagrody, ale ja patrzyłem pod powierzchnię tej rzeczywistości. Że tu małżeństwo się rozwiodło, tu małżeństwo, no, grozi rozwód, tu ktoś tam ma problem alkoholowy. Drodzy, rzeczywistość jest trudna. I dlatego potrzebujemy serca dla ludzi zagubionych. Potrzebujemy być solą ziemi, światłością świata. I wielu z was jest, ja wiem od wielu z was, że jesteście. I potrzebujemy serca współczującego, pełnego miłości. Brat Karol wczoraj ujął mnie tym, jak mówił o potrzebach ludzi ubogich. Jak potrzeba zgromadzić środki, żeby mieć na te cele. Ale powiem wam, są potrzeby jeszcze innych osób. Doktor Martin Lloyd-Jones pisał o duchowej depresji, ale też jest czasami fizyczna depresja. Znam siostrę, która ma rodziców schizofreników i sama ma schizofrenię. Ktoś powie, a to wszystko od demonów. Niekoniecznie, nie patrzmy tak. Jest wybitny nasz brat, który jest psychiatrą. I on wie, że są rzeczy jak opętanie, ale są rzeczy, które są chorobami. Są na przykład takie rzeczy jak uszkodzenie mechaniczne układu nerwowego. Jakiś wypadek, tak jak przyjaciela mojego teścia. Miał wypadek na motocyklu i zmienił się bardzo. Po prostu jakiś defekt. Są traumatyczne przeżycia, na przykład wykorzystywanie w dzieciństwie, jakaś ogromna krzywda. Człowiek nie jest ani z żelaza, ani z marmuru i ktoś pęknie i coś się z nim stanie psychicznie. I nie wszystko przypisujmy, drodzy demonom, musimy mieć zrozumienie. Warto coś poczytać, dowiedzieć się. Jest jeszcze inny przypadek, gdzie też zatrucie lekami. Do właśnie tego brata Andrzeja zwróciła się osoba, gdzie po prostu miała trudności. On wyregulował jej poziom pewnego neuroprzekaźnika i wróciła do normy. Po prostu także chemia nieraz leczy. Więc starajmy się to zrozumieć i mieć współczucie dla tych ludzi. Towarzyszyć im w ich cierpieniu. Tortury psychiczne są ciężkie. Ja sam wiem, bo sam przeżyłem. Kiedyś, kiedy wychodziłem z organizacji, 9 miesięcy cierpiałem na depresję lękową. Wiecie, jakie to okropne było? Ja miałem kłopot wyjść z domu. Ja miałem kłopot wrócić do domu. Ja miałem kłopot chodzić chodnikiem wśród ludzi. Najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Były takie sytuacje, że modliłem się, żebym nie obudził się następnego dnia. Tak straszne tortury psychiczne. Więc bądźmy współczujący dla takich ludzi, którzy cierpią na depresję, którzy cierpią na jakieś inne schorzenia. I nie mówmy im, co mają robić. Bądźmy dla nich dobrzy. Więc to może takie podsumowanie teraz. Nie świadczy to o naszej sile charakteru chrześcijańskiego, ani o dojrzałości, także miejscowego kościoła, jeśli skupiamy się, czy zasklepiamy się w ciasnym i nieprawdziwym schemacie teologicznym, który zamyka nas na pełnię prawdy Bożej. To jest jeden wniosek. Drugi wniosek. Potrzebujemy więcej teologii biblijnej, wynikającej bezpośrednio z Pisma Świętego, a mniej teologii systematycznej. Teologia systematyczna jest o tyle dobra, o ile wynika z Biblii, a nie z ludzkich systemów doktrynalnych, gdzie dany nauczyciel jest na służbie i musi robić, co mu każą. Kolejna rzecz. Nie możemy być doktrynerscy. Nie powinniśmy być niemiłosierni wobec braci i sióstr, którzy mając odmienne zapatrywania od nas, mieszczą się w ramach chrześcijańskiej prawowierności. Powinniśmy być łaskawi. I ostatnia myśl, drodzy, już na koniec. Potrzebujemy zarówno dobrej znajomości Pisma Świętego, gdzie naprawdę to zanika. Naprawdę to zanika. Ja obserwuję z niepokojem, że wielu wierzących tylko się skupia na tym YouTubie, na tych kazaniach. Oczywiście jak najbardziej można korzystać, ale Słowo Boże na pierwszym miejscu. To jest natchnione. Bo ludzie idą za popularnymi nauczycielami. To jest złe. Wy też patrzcie krytycznie na to, co ja mówię. Też z Biblią w ręku oceniajcie, czy ja tu dobrze to mówię, czy nie. Nie ma niepodważalnych autorytetów ludzkich. Słowo Boże jest niepodważalne. Człowiek może się mylić. Tu rozmawiałem z bratem Romanem, że moje niektóre wczesne kazania były zbyt dogmatyczne. I ja się przyznaję do tego. Zachłysnąłem się teologią protestancką za bardzo. I nawet siostra Jola tutaj ze zboru od brata Karola powiedziała: dobrze, że ty nie jesteś pastorem, bo byś był zbyt surowy. Rzeczywiście taki był moment w moim życiu, że byłem za bardzo, zachłysnąłem się doktryną. Dlatego pamiętajmy o tym, że... Ale potem Słowo Boże mnie wyprostowało, bo nasiąkałem tym myśleniem, tą nauką. Dlatego potrzebujemy zarówno dobrej znajomości Pisma Świętego, jak i doświadczania mocy Ducha Świętego. Dziękuję, że cierpliwie wysłuchaliście. Mam nadzieję, że z pożytkiem. Dziękuję też wszystkim braciom, którzy mnie zainspirowali swoimi kazaniami dotychczasowymi do tego, co dzisiaj rano przygotowały. Także dziękuję Wam, życzę dalszego błogosławionego czasu i mam nadzieję, że będziemy dalej się budować też w rozmowach.